z Krakowa jest Krzysztof Mazur, naukowiec i polityk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naukowiec, bo tak pan się przedstawia w tych w mediach społecznościowych.
Tak pan mówi?
No tak, no na Facebooku jest Krzysztof, doktor Krzysztof
ciągle
Mazur,
pracuję
naukowiec.
Ciągle pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, to prawda.
Nie wyrzucili pana.
Wie pan coś więcej niż ja.
Nie no, ja się tylko pytam, jak to jest, jak, że wchodzi do polityki i już staje się politykiem, przestaje być działaczem społecznym, przestaje być naukowcem, przestaje być, cały czas jest naukowcem, ale przestaje być bezstronnym obserwatorem, a staje się uczestnikiem walki politycznej.
Wie pan co, staram się oddzielać te dwa światy w momencie, kiedy wchodzę na salę wykładową, raczej nie pełnię takiej funkcji jak w studiu telewizyjnym, więc myślę, że tam jakaś rzetelność fundamentalna udaje się utrzymać, a co do bycia i politykiem, i akademikiem, to jest trochę tak, jak jest się wykładowcą politologii i ma doświadczenie czy kampanii, czy pracy na rzecz państwa, to jest trochę tak jak z lekarzem, który ma doświadczenie bycia nie tylko teoretykiem, ale praktykiem, czy jak z profesorem, który nie tylko opowiada, jak budować domy, ale też je buduje, więc wydaje mi się, że akurat w przypadku politologii to naprawdę byłoby wskazane, żeby więcej naukowców miało pewne doświadczenia polityczne z różnych stron.
No to pytanie się narzuca, czego pan doktor się nauczył w kampanii parlamentarnej?
Dobrze, na pewno nauczyłem się tego, jak...
Też, żeby było jasne dla wszystkich, pan doktor Krzysztof Mazur, o ile ktoś jeszcze nie wie, był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czy ogólnie obozu prawicowego, na senatora z jednego z krakowskich okręgów.
Zgadza się. I w tych wyborach nie udało mi się wygrać. To pokazało mi, jak trudne jest przełamanie elektoratów, które... Wszyscy biadolimy na to, że chcielibyśmy nowych ludzi w polityce, merytorycznych, ze świeżymi pomysłami. Miałem wrażenie, że sporo takich rzeczy w tej kampanii pokazałem, ale na końcu z moich diagnoz wynika, że dla wielu osób to jest wtórne. Najważniejsze jest jednak logo partyjne, logo polityczne, które wystawia danego polityka. I widać, jak ja przynajmniej tego doświadczyłem na własnej skórze, jak trudno jest przełamywać nastroje elektoratów i w bastionach Platformy rzeczywiście kandydatowi PiSu jest niezwykle trudno wygrywać
wybory. Ale to jest
wybory.
Tak, że i program, i pomysł, i osobista uczciwość, aktywność ponad miarę w polityce polskiej nic nie znaczą. Liczy się tylko okręg. Jak jesteś z Podkarpacia i jesteś z PiSu, to masz mandat, a jak z Krakowa jesteś z Platformy, też masz mandat. Chociażbyś nic nie zrobił.
Mogę to pokazać na liczbach. Udało mi się przekonać mniej więcej 10% wyborców, którzy w tym samym momencie nie zagłosowali na PiS. To znaczy, jeżeli sobie porównałem komisję po komisji, to mój wynik był o 10% lepszy niż cały wynik wszystkich kandydatów PiSu w tej komisji.
Ale to ma sens.
To ma sens, tak. Więc odpowiedź na pana pytanie jest 10%. W przypadku bardzo jednak miasta, w którym wyborców Platformy, ich przewaga nad PiSem jest większa niż 10%, no to wtedy nawet taka kampania nie daje efektu.
Państwo widzieli, jak uśmiecha się Krzysztof Mazur. To jest to jeden z najsmutniejszych uśmiechów, jakie w tej chwili widziałem. 10% i taki
Dlaczego?
Pełen konfuzji uśmiech.
Nie, to nie jest pełnej konfuzji. Wydaje mi się, że to po prostu pokazuje... Dla mnie to jest pewna nauka pokory. To znaczy, wiele razy będąc komentatorem, wydawało mi się, że politycy robią błąd, bo przecież gdyby zrobili to, to i to, to zupełnie mogliby odwrócić losy meczu. A to jednak jest tak, że w tych dużych ogólnopolskich rozgrywkach, jeżeli polityka jest taką rozgrywką, te mechanizmy elektoratu są tak mają pewien, jakby są trochę oderwane od personaliów. Znaczy one mają charakter po prostu wielkich młynów, które mielą i czy tam ktoś zrobi lepiej czy gorzej, to jest mniej więcej tak na 50% różnicy.
Ale czy jeżeli jest zmiana, to ona musi być wielka, to musi być zmiana ogólnopolska, to jak, nie wiem, upadało SLD, pojawiało się PiS i Platforma, a wcześniej jak upadało AWS, to pojawiło się SLD i tak dalej.
Znaczy po prostu pojedynczy kandydat, on może złapać wiatr, ale nie jest kreatorem tego wiatru. Jeżeli jest tak, że dana partia ma bardzo pod górkę, a jeszcze jest w elektoracie bardzo kiepskim, to nieważne, jak dobrą zrobiłby kampanię, jak wiele w nie wydałby pieniędzy na billboardy, i tak będzie miał słaby wynik. W momencie, kiedy jest rosnąca fala dla danego elektoratu, to jeżeli ktoś po prostu jest w stanie tą falę chwycić, to jest w stanie zrobić bardzo dobry wynik. Ale relacja między ogólnym trendem, a pojedynczą kampanią pojedynczego posła czy senatora jest mniej więcej taka jak 1 do 10, to znaczy 9 robi kontekst, a 10% mniej więcej robi praca indywidualna.
W studiu Popołudnia Wnet w Warszawie i w Krakowie na falach FM oraz na www.net.fm siedzi Krzysztof Mazur, politolog, społecznik, od niedawna także uczestniczący polityk, a tydzień temu siedział na miejscu Franka, ważny polityk, bo Krzysztof Sobolewski.
Bardzo ważny polityk.
Który był...
To też jest jedno z moich doświadczeń, że politycy, którzy nie są znani tak bardzo w mediach, okazują się być kluczowi i Krzysztof Sobolewski jest bez wątpienia jednym z kluczowych polityków w Polsce.
Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że Senat przegrali oni, czyli PiS, na własne życzenie.
Tak, ale to też jest prawda, natomiast myślę, że to raczej nie dotyczyło okręgu, z którego ja startowałem, w którym PiS nigdy nie miał mandatu, tylko dotyczyło to przynajmniej tych 7-9 okręgów. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać o tym z profesorem Paruchem, który to dość drobiazgowo śledził. No więc według jego analiz około 7 okręgów było jak najbardziej do wygrania. To były przecież mandaty, które wcześniej senatorowie z PiS wygrywali w tych okręgach. Między innymi mówił o Lublinie, między innymi mówił o kilku mandatach, które stracił PiS na Śląsku, w Kujawsko-Pomorskim. To raczej nie są te bastiony platformy takie jak Kraków, Gdańsk czy Poznań, bo tam raczej na mandat senatora PiS nie liczył, bo w tych jednomandatowych okręgach wyborczych po prostu kandydat platformy ma zawsze uprzywilejowane pozycje.
Pytanie jest, czy jej winy, czy zabrakło tych 10%, które może przyciągnąć kandydat indywidualnie pracując, czy zabrakło wiatru ogólnego?
Nie wiem, to już każdy z tych przypadków pewnie trzeba byłoby indywidualnie relacjonować. Natomiast też to, na co ja zwróciłem uwagę, to pojawił się w pewnym momencie taki tweet Samuela Pereiry, który powiedział: przegraliśmy Senat, ponieważ senatorzy nie zdzierali butów. No i tam oczywiście się pojawiły różne komentarze, między innymi mnie przywołano jako tego, który zdzierał te buty. To moja odpowiedź jest prosta, to znaczy, czy rzeczywiście kampania senacka była w jakimś w ogóle orbicie zainteresowań mediów ogólnopolskich. I czy media ogólnopolskie dało się tam kampaniom lokalnych kandydatów do Senatu zainteresować? Bo z mojego doświadczenia wynika, że zwłaszcza w przypadku TVP bardzo trudno było jakby z pomysłami nawet na świeżą kampanię, nowymi postulatami jakoś się przebić. Żeby nie być gołosłownym, ja jedną ze specyfik swojej kampanii uczyniłem to, że jeździłem komunikacją miejską. I kilka mediów o tym powiedziało, ale nie TVN, nie TVP, nie te największe stacje ogólnopolskie.
No chociaż był pan w nich obecny, był pan taką gwiazdką tej kampanii, ale... bo i TVN do pana przyjeżdżał i pewnie TVP też się...
Nie, TVP ani razu nie byłem w ogólnopolskich mediach, ale zostawmy to na boku. Natomiast to, co było...
W faktach TVN-u przecież pana wczoraj
widział. Mówi o TVP.
No tak.
Mówi o TVP.
TVP nic.
Tak.
Natomiast celowo.
Nie wiem, to jest pytanie do Samuela Pereiry i do osób, które zajmują się przekazem medialnym także w trakcie kampanii. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że jest młody poseł z Poznania, który wrzuca na Twittera swoje zdjęcie, że jedzie pociągiem i robi hashtag make transport publiczny great again i nagle przez 2 dni wszystkie media o tym mówią. Czyli coś, co kilka tygodni wcześniej można było bardzo podobny trend wykreować na bazie na przykład kampanii mojej, ale także innych kandydatów, którzy wykorzystywali komunikację miejską i pokazać, że nie tylko Platforma, ale także kandydaci Zjednoczonej Prawicy czy PiSu używają komunikacji miejskiej, ale tego nie zrobiono. Ktoś inny wykorzystał ten trend do tego, żeby pokazać nową twarz w polityce.
Uważnie radiosłuchacze Popołudnia Wnet mogli zwrócić uwagę, że powiedziałem Franek bez adnotacji. Siedzi Franek, to jest osoba, która będzie zakładać studio, jak rozumiem, Radia Wnet w Kalifornii. To się zgadza? Mikrofon trzeba bliżej, on działa, jak się go poprawi.
Tak, dzień dobry. Od 28 listopada zaczynamy z audycją w Los Angeles.
Franek jest osobą, która zna się na nowoczesnych technologiach, jakby z biznesmenem z Silk Coastu, czyli z tego miejsca, gdzie jak ktoś się nie zmieści do Doliny Krzemowej, to ląduje właśnie na Silikonowym Wybrzeżu. Mówi się o wiralu, że to jest wiral, że może ten młody poseł trafił w ten wiral, że on go wciągnął, ten internet, i go wypromował, czy jednak wiral to jest taki wir, który jakiś mastermind tworzy, jest ktoś, kto jest reżyserem takich wydarzeń.
Myślę, że po prostu z perspektywy mediów ogólnopolskich które reprezentuje Samuel Pereira, nie było zainteresowania moim zdaniem wystarczającego do tego, żeby pokazywać nowe twarze tej kampanii. Bo trochę takich kandydatów było nie tylko w Krakowie, ale w innych miastach i rzeczywiście wirale można próbować tworzyć oddolnie, ale jeżeli w pewnym momencie nie podchwycą tego ogólnopolskie media, to nigdy nie będzie miało takiego znaczenia i takiego nośnika. No i wydaje mi się, że to, co robi TVN w przypadku promowania na przykład hashtagu pana również Staszka z bodajże nie pamiętam jeszcze jego nazwiska. Myślę, że będziemy się musieli go nauczyć, bo będzie popularnym posłem z Poznania.
A to jest właśnie ciekawe, kto wybiera popularnych posłów? Oni sami się wybierają, czy młodych w Polsce popularnych posłów się mianuje gdzieś tam na górze?
Myślę, że możemy wykonywać...
Ty będziesz popularny.
Myślę, że możemy wykonywać, teraz jako politycy, pewną pracę. Natomiast jeżeli ktoś nie podchwyci tego, jak powiedziałem, z poziomu mediów centralnych, to nie wykreuje się nigdy samo.
Patryk Jaki? Oddolnie wykreowany lider, czy wskazany przez kogoś?
Bardzo konsekwentnie pracujący na swoją pozycję. Myślę, że to była relacja obustronna, znaczy, że on wykonywał gigantyczną pracę, ale też, że media centralne dawały mu jakby przestrzeń do tego, żeby prezentować go jako nową twarz w polityce.
Wiele osób mówi, najczęściej poza mikrofonem, że TVP miało w tej kampanii swoją własną politykę, że robiło takie, a nie inne materiały, wspierało tych, a nie innych kandydatów i trochę ukształtowało, trochę umeblowało nam ten nowy Sejm i Senat.
Nie wiem, czy umeblowało, czy powiedziałbym tego tak mocno, natomiast myślę, że jak porozmawia się na przykład z politykami Porozumienia, czyli tych związanymi bardziej z Jarosławem Gowinem, to oni chyba byli bardzo mało obecni, a ci związani z Solidarną Polską byli silnie obecni. To myślę, że na przykład jest taki prosty kryterium, które można pokazać w ostatnich tygodniach. Co jest ciekawe, nie, bo powiedział pan redaktor, że to się przyłożyło na umeblowanie Sejmu. Nie umeblowało w pełni, ponieważ z tego, co rozumiem, z tych infografik Porozumienie ma 18 posłów, chyba 19 ma Solidarna Polska, czyli efekt jest bardzo zbliżony. Natomiast jeżeli chodzi o ich eksponowanie w mediach ogólnopolskich, to była tutaj wyraźna różnica.
Ale Porozumienie ma więcej senatorów, bo ma aż dwóch, zdaje się.
Solidarna Polska ma dwóch, a Porozumienie chyba nie ma ani jednego.
Nie macie państwo senatora i zaraz państwu, panu to, doktorowi to udowodnię, ale to już może po rozmowie. Kwestia wyborów sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Pan się spodziewał, że Prawo i Sprawiedliwość wystawi jednak dość kontrowersyjne kandydatury.
Czy się spodziewałem? To jest trudne pytanie. Rozumiem konsekwentną logikę, która przyświeca Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jarosław Kaczyński ma wizję taką, że zmiany w prawie należy dokonać w pewien sposób, kwestionując hierarchię dotychczasową istniejącą w tym środowisku. I w tej hierarchii Trybunał Konstytucyjny jest uznany za takie zwieńczenie. Tak, to po prostu wszyscy profesorowie prawa. Ja widzę, że to jest taki kapitalny tekst Jacka Sokołowskiego, który też jest prawnikiem, który powiedział, że prawnicy tak naprawdę nie orientują się na polityków, tylko bardziej na swoje środowisko, na swoich kolegów i koleżanki prawników. I Trybunał Konstytucyjny był w tej wizji przed 2015 rokiem takim zwieńczeniem. I teraz to, co robi Jarosław Kaczyński, to po prostu kwestionuje tą hierarchię, więc wybierając posłów, którzy są przez ten establishment dotychczasowy prawniczy, uznani za jednych z najbardziej, nie wiem, wyrazistych, skompromitowanych itd., itd., wybierając właśnie ich, dokonuje tej kontrrewolucji, dokonuje takiej prowokacji na tej dotychczasowej hierarchii. Więc wydaje mi się to dość logiczne i konsekwentne.
Pytanie o zachowanie Jarosława Gowina, polityka, z którym pan jest dość blisko związany, czy najbliżej pewnie panu do partii Porozumienie, do partii Jarosława Gowina. Wicepremier wprost mówi, że być może nie zagłosuje za tymi kandydatami do Trybunału.
Tak? Powiedział tak wprost,
że nie został poinformowany i że to będzie elementem dyskusji wewnątrz partii.
To jest chyba ciekawszy wątek, to znaczy nie wiem do końca, jaka będzie decyzja i też wydaje mi się, że to nie jest wcale tak przesądzone i tak ostro bym tego nie stawiał jak pan.
Nie powiedział wprost, że nie zagłosuje, że zrywa koalicję, to jest oczywiste, ale jeżeli wychodzi wicepremier i mówi, że A, nie był poinformowany, B, że ma wątpliwości, C, że o tym trzeba będzie porozmawiać wewnątrz jego partii, to jest to dość silny sygnał.
Oczywiście, natomiast nie stawiany na zasadzie takie ultimatum. To, co mnie tutaj zastanawia przy tej okazji, to pytanie o prawo weta. To znaczy, na ile w Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 4 lata wypracowano zasadę, że są pewne sprawy na tyle istotne z perspektywy całości istnienia państwa, że i Solidarna Polska, i Porozumienie Gowina ma prawo weta wobec pomysłów, które są oczywiście autorskimi pomysłami PiSu.
Jedno prawo Porozumienie już wykorzystało, to było prawo wobec trzystokrotności, zniesienie limitu trzystokrotności składek na ZUS.
Ale to chyba też nie jest do końca przesądzone, bo z tego co wiem, no wczoraj na Radzie Ministrów ta sprawa jeszcze raz wróciła jako taka, która wcale nie jest ostatecznie rozstrzygnięta, więc to też jest pytanie, na ile...
Przecież tu już była twarde stanowisko wicepremiera, pani Gowina, pani minister Emilewicz i innych polityków Porozumienia, że oni za tym nie zagłosują.
To prawda, to było twarde, natomiast chyba ta sprawa jest ciągle jeszcze jakoś aktywna. Nie wiem, czy to jest, powiedział pan, jednorazowe już wykorzystanie prawa weta.
Nie wiem, że jest limitów. Ja nie siedzę tam w środku i nie wiem, ile macie weta jako Porozumienie.
Zadaje pan bardzo prowokacyjnie te pytania. Ja też nie wiem, jakie Porozumienie ma prawo i czy ma ustalony limit, czy nie. Wydaje mi się, że raczej do tej pory, przez ostatnie 4 lata, to funkcjonowało trochę na takiej zasadzie, że były pewne resorty, w których duża autonomia była ministrów tych resortów. Czyli to, co się działo na przykład w obszarze nauki, było chyba bezpośrednio konsultowane na linii Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński. I pomimo tego, że niektórzy posłowie, w tym także pani poseł Pawłowicz, publicznie mówili, że nie zgadzają się z reformą Gowina.
Pan marszałek Terlecki, marszałek Terlecki można wyliczyć.
Tak, jednak jakby w ramach tego porozumienia okazywało się, że to jest...
Moje poletko i wara wam od mojego poletka.
Zaakceptowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Ale w zamian za to, w innych obszarach, w których byli ministrowie niezwiązani bezpośrednio, czy to z Gowinem, czy z Ziobrem, jakby była ich autonomia bez możliwości powiedzenia, okej, te sprawy idą za daleko, mamy tutaj inne zdanie, weto.
I trzeba było głosować, ale się nie cieszyć.
Doprowadzało to do takiej sytuacji, w której ktoś po prostu w imię swoich reform związanych z tym musiał akceptować jakby całość. I teraz sytuacja jest o tyle dynamiczna, że mamy nową sytuację, mamy nowe konsultacje, które też bardzo długo trwają. Też jestem ciekaw kulis, dlaczego tak długo trwa ustanawianie nowych personaliów. Także widzieliśmy Patryka Jakiego, który w pierwszym tygodniu zaraz po wyborach rozpoczął jakąś dyskusję publiczną na temat priorytetów tego rządu. To wszystko pokazuje, że jest na nowo, trzeba ustalić zasady funkcjonowania przez następne 4 lata Zjednoczonej Prawicy i te nominacje wpisują się w ten proces. To znaczy wpisują się w pytanie, na ile jest tutaj możliwość podnoszenia właśnie takiego prawa weta, a na ile nie, bo to jest po prostu już decyzja, która została podjęta przez PiS i pozostali koalicjanci muszą się ją po prostu zaakceptować.
To na koniec, żeby tej rozmowy nie przedłużać i nie zanudzać radio słuchaczy w studio doktor.
Dziękuję za
Krzysztof Mazur. Komentarz dotyczy tego, że ważne sprawy poruszamy, a w Polsce ostatnio główną informacją są tygrysy. Dzisiaj jadłem lunch, oglądałem telewizor, w telewizorze była włączona w lokalu stacja TVN24 i przez 20 minut, której spożywałem posiłek, były tygrysy. Los tygrysów, które przyjechały z Włoch, zostały zatrzymane na granicy polsko-białoruskiej i myślę sobie, że w ciekawym kraju żyjemy, gdzie jedna telewizja główna, komercyjna, informacyjna przez tydzień mówi o tygrysach.
Widzi pan, panie redaktorze, zadał mi pan pytanie, czy media mają siłę wykreować polityka. No to jeżeli mają siłę wykreować taki temat, to naprawdę polityk wobec tego jest jakby małym Miki, więc wydaje mi się, że naprawdę rola mediów ogólnopolskich w kształtowaniu hierarchii, mody na tematy ważnych polityków jest ogromna.
Ja właśnie obawiam się, że radio słuchacze wolą słuchać i to wynika jednak nie tylko z kreowania, ale także z odbioru tego, co są słuchacze czy telewidzowie, że tygrysy są ważniejsze, a to jak wygląda nasza scena polityczna jest mniej ważne. To ostatnie pytanie co do opozycji, już jako do politologa, mamy tą dyskusję, co zrobi Platforma, kogo wystawi na prezydenta, czy kobietę, czy mężczyznę. Mamy decyzję Donalda Tuska, jak to odczytywać? To jest kryzys przywództwa już, czy to po prostu jest normalna dyskusja w łonie partii politycznej?
Myślę, że jest podział ogromny w Platformie. Myślę, że go widać także w Senacie. Krzysztof Sobolewski, którego pan przywołał, mówi, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do ustalenia jednego kandydata na marszałka Senatu przez senatorów Platformy. To jest tylko zapowiedź tego, jak na tym dużo poważniejszym szczeblu dyskusji o kandydacie na prezydenta ta dyskusja będzie przebiegała. Moim zdaniem ruch z Donalda Tuska to jest zrobienie miejsca dla Kosiniaka-Kamysza. Ale to są bardziej jego indywidualne relacje, które chyba ma dzisiaj lepsze z Kosiniakiem niż ze Schetyną. Natomiast co zrobi sama Platforma? Myślę, że ona ma dzisiaj bardzo trudną pozycję, ponieważ podgryzana przez Kosiniaka z jednej strony, z drugiej strony przez Lewicę, może po prostu tracić swój elektorat i bez silnego przywództwa, które jej w tej platformie, której w tej partii nie widać, może po prostu zostać zjedzona przez projekt chadecki Kosiniaka i rosnącą popularność Lewicy.
I się może dojść do rozłamu, a w wyniku tego może się całkowicie przemodelować scena polityczna, którą my pamiętamy od roku 2005.
Może tak się stać i myślę, że Donald Tusk też dobrze wyczuł, że jego elektorat negatywny sprawiłby, że pewne mechanizmy działałyby według tej samej logiki, które działają od 2005-2006 roku. Jego niewystartowanie w tych wyborach sprawia, że też dla PiS-u jakby zmienia się sposób prowadzenia tej kampanii. Więc to przemodelowanie już ma miejsce.
Dobrze, bo ja mógłbym tak godzinami, a nie o to w radio chodzi, radio musi być dynamiczne. Doktor Krzysztof Mazur, naukowiec, polityk, także politolog, były prezes Klubu Jagiellońskiego i cały czas zasiadający w jakiejś radzie, w jakiej radzie pan zasiada w zasadzie?
To jest bardzo ważna instytucja, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, która wspiera polską innowacyjność, panie redaktorze.
Kiedyś się nauczę tej trudnej instytucji, dowiem się, czym się zajmuję tak naprawdę. I zawsze mam takie pytanie, ile jest tych instytucji w naszym państwie, o których nikt nie ma pojęcia? To mogło być dziesiątki, setki jakichś rad, instytucji, fundacji rządowych, albo Bóg wie jeszcze czego, biur, które robią coś, o czym my nie mamy pojęcia. Pan taką mapę państwa, ma pan taką kartkę, gdzie są wszystkie agencje, wszystkie rady, wszystkie instytuty, które należą do rządu?
Nie, chyba nie ma takiej jednej mapy.
No właśnie, też się tego obawiam i nikt już nad tym nie panuje, a rząd tworzy coraz to nowe fundusze. Doktor Krzysztof Mazur był państwa gościem w popołudniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.